Andrzej Kochut, witam Was serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Trudno jest wrócić po urlopie, przez dłuższą chwilę nie było nowych odcinków, ale teraz pogoda trochę się psuje, coraz bardziej chłodno, dzieci wróciły do szkół, wakacje nam się skończyły, również w polityce, no i sporo się ostatnio działo, dlatego wracam do nagrywania. Przede wszystkim ostatnio był Afganistan, o tamtych wydarzeniach nagrałem Klubotygodnik, który pewnie już wkrótce znajdziecie na YouTubie, albo może już jest, kiedy tego słuchacie. Być może udostępnię też nagranie z tego Klubu Tygodnika w podcastowej wersji, ale oprócz tego w Stanach Zjednoczonych jeszcze inny ważny temat, temat z ostatniego tygodnia, sprawa aborcji, która wróciła do centrum amerykańskiej polityki. I o tym sobie dziś porozmawiamy. Zapraszam do słuchania. Jak już parokrotnie tłumaczyłem w tym podcaście, aborcja w Stanach Zjednoczonych jest legalna dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe contra Wade. A ponieważ w amerykańskim systemie nikt nie może odwrócić postanowień Sądu Najwyższego, poza nim samym oczywiście, aborcja będzie legalna tak długo, aż nie pojawi się nowy wyrok, który uznałby ją za nielegalną. Dlatego amerykańskie ruchy pro-life od lat koncentrują się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, wspierają republikańskich kandydatów w wyborach prezydenckich, by następnie ci kandydaci, oczywiście już jako pełnoprawni lokatorzy Białego Domu, mogli wskazać konserwatywnych sędziów, no bo w ten sposób mogłaby powstać konserwatywna większość w Sądzie Najwyższym, która z kolei mogłaby oczywiście odwrócić wyrok w sprawie aborcji. Dlatego ruchy pro-life wspierają tego rodzaju republikańskich polityków. Oprócz tego wspierają też republikańskich polityków na szczeblu stanowym, bo oczywiście na szczeblu stanowym aborcji zakazać się nie da, ale politycy, którzy operują właśnie na tym szczeblu, mogą wprowadzić wiele regulacji, które w rezultacie mogą bardzo utrudnić funkcjonowanie klinik aborcyjnych. No i przykładem pierwszego z tych działań było oczywiście wsparcie, jakiego przeciwnicy aborcji udzielili Donaldowi Trumpowi. Jak tłumaczyłem w jednym z poprzednich odcinków, do którego zresztą odsyłam, bo tam szerzej mówiłem też o tym, jak się kształtowało amerykańskie prawo aborcyjne. Trump, który kiedyś był uznawany za zwolennika aborcji, zmienił zdanie na długo przed wyborami z 2016 roku i od tego czasu konsekwentnie wypowiadał się przeciwko aborcji. No i tutaj trzeba też dodać, że z perspektywy przeciwników aborcji głos na Trumpa okazał się bardzo dobrą inwestycją. Trump wprowadził do Sądu Najwyższego aż 3 nowych sędziów, Neela Gorsucha, Bretta Kavanaugh i dosłownie na kilka dni przed wyborami Amy Coney Barrett. Dzięki tym nominacjom w Sądzie Najwyższym po raz pierwszy od dawna zapanowała stabilna, konserwatywna większość. Przykład tego drugiego rodzaju aktywności dali ostatnio politycy z Teksasu, uchwalając prawo, które właściwie zakazuje aborcji od momentu, kiedy lekarz może wykryć akcję serca, czyli mniej więcej od 6 tygodnia ciąży. Nie jest to więc całkowity zakaz aborcji, taki nie byłby możliwy bez zmiany wyroku Sądu Najwyższego, ale to jest bardzo poważne utrudnienie, bo wiele matek na tym etapie dopiero orientuje się, że w ogóle jest w ciąży. Próby uchwalenia podobnych praw były w przeszłości blokowane przez Sąd Najwyższy, ale prawodawcy z Teksasu postanowili zastosować nieco inny mechanizm egzekwowania tego prawa, bo o ile inne stany zakładały, że złamanie tego typu regulacji powinno być z miejsca ścigane jako przestępstwo, no i oczywiście rozpatrywane później w sądzie jako sprawa karna, o tyle Teksas uznał, że to obywatele powinni troszczyć się o przestrzeganie nowego prawa i otworzył drogę do cywilnych pozwów. Jeśli obywatel uzna, że lekarz w danej klinice złamał obowiązujące prawo, będzie mógł pójść ze sprawą do sądu. No a biorąc pod uwagę skuteczność amerykańskich środowisk pro-life, kliniki aborcyjne mają słuszne powody do obaw. A teraz spójrzmy, gdzie te dwa przykłady się łączą. Firma prowadząca 4 kliniki aborcyjne w Teksasie, Whole Woman's Health, postanowiła szukać możliwości zablokowania nowego prawa przed sądem. Zresztą już kiedyś jej się to udało. W 2016 roku Sąd Najwyższy uznał argumenty tej firmy i zakazał stanowi Teksas wprowadzania ówczesnych restrykcji utrudniających dostępność aborcji. Tym razem być może spodziewano się podobnego rezultatu, ale wyraźnie dała znać o sobie zmiana, jaką wprowadził w Sądzie Najwyższym Donald Trump. Sąd Najwyższy, wykorzystując możliwość przyspieszonego procedowania, odrzucił możliwość takiego natychmiastowego zablokowania działania nowej ustawy. Skład sędziowski był oczywiście bardzo mocno podzielony. Trzech sędziów o bardziej liberalnych poglądach nie kryło się ze swoją frustracją co do decyzji kolegów. Dołączył do nich również uważany za bardziej konserwatywnego szef Sądu Najwyższego John Roberts. To oczywiście też nie oznacza końca drogi. Sprawa teksańskiego prawa wciąż toczy się przed sądami niższych instancji, ale to też jest ważny sygnał co do tego, jakie intencje ma obecny skład Sądu Najwyższego. Pięciu sędziów opowiedziało się za tym, by prawo w Teksasie obowiązywało bez zakłóceń, by nie blokować tej zmiany, która wchodzi w życie. Przeciwnicy aborcji od dawna nie kryją, że liczą na całkowite odwrócenie wyroku Roe kontra Wade, a więc tego wyroku, od którego zaczęła się legalność ogólnokrajowa aborcji w Stanach Zjednoczonych. I po kilku dekadach oczekiwania mogą się tego wreszcie doczekać. W maju tego roku Sąd Najwyższy postanowił pochylić się nad sprawą nowego prawa ze stanu Mississippi, blokującego większość aborcji po 15 tygodniu ciąży. Rozpatrując tę sprawę, nowy skład sądu, ten skład uzupełniony przez Donalda Trumpa, będzie mógł podjąć na nowo decyzję, czy aborcja, prawo do aborcji jest zgodne z amerykańską konstytucją, czy też nie. Decyzja w sprawie nowych regulacji z Teksasu pokazuje, że odwrócenie historycznego wyroku dopuszczającego aborcję w całym kraju jest co najmniej prawdopodobne. To byłby ogromny sukces dla ruchów pro-life i ogromny cios dla liberalnej części kraju, który w dodatku przyszedłby w momencie, kiedy to demokraci dominują w Waszyngtonie. Sami demokraci z prezydentem Bidenem i wiceprezydent Kamalą Harris na czele wyrażają oczywiście oburzenie tą sytuacją, ale tu pozwolę sobie na pewne, być może ryzykowne przypuszczenie, wcale nie są tak bardzo tą sprawą wstrząśnięci. Wyrok sądu w sprawie Mississippi poznamy prawdopodobnie w przyszłym roku, w środku sezonu wyborczego, bo przecież na jesieni odbędą się wybory do Izby Reprezentantów i do 1/3 Senatu. Dla demokratów mogą to być wybory trudne. Polityka imigracyjna obecnej administracji na razie przyniosła głównie wzrost liczby nielegalnych imigrantów. Koniec misji w Afganistanie okazał się spektakularną porażką, a pandemia znowu przybiera na sile. W tej sytuacji przerzucenie uwagi opinii publicznej na spór światopoglądowy, w którym role są od dawna jasno rozpisane, a ocena bieżących działań administracji nie ma zupełnie żadnego znaczenia, wydaje się rozwiązaniem właściwie idealnym. Dlatego już pojawiają się głosy demokratów, że należy uczynić z aborcji jeden z centralnych tematów przyszłorocznych wyborów. To może być więc bardzo gorący sezon wyborczy. Może to być również trafna kalkulacja polityczna demokratów, bo choć badania Gallupa pokazują, że Amerykanie dzielą się niemal porówno na pro-life i pro-choice, to jednak kiedy zada im się jakieś dodatkowe pytania, 48% uznaje, że aborcja powinna być legalna tylko w pewnych okolicznościach, a ledwie 19% uznaje, że powinna być zawsze nielegalna. Jeśli sprawa legalności albo całkowitego braku legalności aborcji stanie na ostrzu noża, wielu Amerykanów o bardziej umiarkowanych poglądach może się opowiedzieć za politykami obiecującymi walkę o status quo. Ważna kwestia, która pojawiła się niejako na marginesie historii nowego prawa w Teksasie i Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy działał w tej sprawie używając przyspieszonej procedury, która pozwala na ominięcie wielu standardowych elementów sądowej pracy, długiego wysłuchiwania argumentów i wielostronicowego uzasadnienia dla wyroku. W ostatnich latach Sąd Najwyższy coraz częściej używa tej ścieżki, która w domyśle miała służyć mniej istotnym sytuacjom awaryjnym, mniej istotnym z perspektywy kraju oczywiście, czyli na przykład sprawom ludzi skazanych na śmierć, bo mogliby nie dożyć końca normalnej procedury. Obecnie coraz częściej używa się jej do zajmowania się sprawami najwyższej wagi. Tylko w ostatnich tygodniach sąd użył tego shadow docket, tak określił to profesor William Bott z Chicago, żeby zmusić administrację Bidena do zachowania polityki azylowej z czasów Trumpa w mocy. Tu chodzi o to, że imigranci, którzy starają się dostać do Stanów Zjednoczonych, muszą na decyzję oczekiwać po tamtej, po meksykańskiej stronie granicy. Odrzucono też próbę przedłużenia moratorium na eksmisję, które to moratorium chroniło obywateli w czasach pandemii przed wylądowaniem na bruku. No i właśnie w tej ostatniej sprawie dotyczącej aborcji sąd również zdecydował się działać w ten sposób. Decyzje zapadały w ciągu zaledwie kilku dni, często w środku nocy, a ich uzasadnienie mieściło się w zaledwie jednym albo kilku akapitach. Ta metoda może się okazać bardzo ryzykowna, zmniejszając jeszcze i tak nadwątlone zaufanie obywateli do instytucji Sądu Najwyższego. W czasie kampanii Biden sugerował, że zastanowi się nad możliwością zwiększenia liczby sędziów w Sądzie Najwyższym, co pozwoliłoby mu zdominować obecną konserwatywną większość. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy istnieje z mocy amerykańskiej konstytucji, ale liczbę sędziów określa ustawa i ustawą można tę liczbę sędziów zmienić. Tego rodzaju aktywność sądu, jaką obserwowaliśmy ostatnio, właśnie ów shadow docket, może dać Bidenowi polityczne argumenty przemawiające za tego rodzaju reformatorskim krokiem. I druga, nie mniej ważna kwestia. Nawet zanim Sąd Najwyższy zdecyduje w sprawie Mississippi i rozstrzygnie na nowo legalność aborcji, wiele stanów, w których rządzą dziś republikanie, może pójść w ślady Teksasu. Sąd zachęcił ich niejako do tego. To oczywiście jeszcze doleje oliwy do ognia przed przyszłorocznymi wyborami. I to już tyle na dziś w tym odcinku po przerwie. Nie chcę być nudno w amerykańskiej polityce, dlatego serdecznie zachęcam Was do śledzenia podcastu po amerykańsku, również do wspierania naszej podcastowej pracy, nie tylko mojej, ale również innych kolegów z Klubu Jagiellońskiego. Wystarczy wejść na naszą stronę i wesprzeć taką kwotą, jaką uznacie za stosowne. My dzięki tym wpłatom możemy funkcjonować, możemy dla Was nagrywać kolejne odcinki. Te odcinki znajdziecie o wiele wygodniej niż wcześniej. Na stronie głównej Klubu Jagiellońskiego pojawiła się taka specjalna sekcja po prawej stronie, w której znajdziecie wszystkie najnowsze odcinki naszych czterech wiodących podcastów. Zachęcam również do sprawdzenia tej opcji. No i oczywiście do usłyszenia wkrótce.